Tematem tej konferencji było Żyj naprawdę. Wydaje się, że coraz więcej młodych ludzi w Polsce, szukając odpowiedzi na to pytanie, jak żyć naprawdę, uważa, że należy wyjechać z tego kraju. Prawie 3 miliony już to zrobiło, następne 3 miliony się szykuje, żeby to zrobić. Wczoraj wieczorem powiedziałem, że żeby naprawdę zacząć żyć, to trzeba opuścić swoją strefę bezpieczeństwa. Albo nie wejść do strefy bezpieczeństwa, bo w strefie mojego i twojego bezpieczeństwa Bóg jest skrojony na twoją i moją miarę. A to my zostaliśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo. I dopóki nie opuścisz swojej strefy bezpieczeństwa, nie będziesz znał Boga takim, jakim On jest. Jak się zaczęła moja historia z głosem Ewangelii? 1984 rok. Rodzi się nasza pierwsza córka. Żeby mógł kupić 8 soczków po 300 gram, czy 250 każdy z nich, musiałem stać 6 godzin. Gdy zbliżały się święta, żeby kupić jakąś rybę, stałem 8 godzin w kolejce po 2 kg śledzi. Miałem 34 litry paliwa na miesiąc, żeby jeździć samochodem. Gdy odwiedzałeś sklepy, to widziałeś półki i pełno butelek. Było dużo butelek. Octu. Gdy wszedłeś do sklepu mięsnego, wyglądał on jak szatnia 2 godziny przed albo 2 godziny po spektaklu. I smutna pani przed tymi hakami. W tym czasie moi teściowie wyjechali do Kanady. Mogliśmy wyjechać. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Gdy tam jeździłem, w ciągu jednego dnia pracy zarabiałem tyle, co w Polsce przez miesiąc. Moje 12 dni pracy w Kanadzie było warte całego roku pracy w tym kraju, w Polsce. Co byś wybrał, żeby naprawdę żyć? Decydujemy się, by zostać w Polsce. Dostaję propozycję, by zacząć pracować w głosie Ewangelii. Pytasz o warunki, na jakich mnie zatrudniono. No więc dostałem pełen etat. Wiesz, jaka była pensja? 20 zł. A warunki pracy? Pierwszego dnia, gdy przyszedłem do biura, w którym miałem pracować, popatrzyłem na biurko, przy którym miałem pracować. Pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, to wyszedłem z tego biura, poszukałem 4 cegły, żeby podstawić pod nóżki, żeby było wyżej. Z czego żyłem? Wyjeżdżałem do Kanady na 3, najwyżej 4 miesiące, sprzątając kanadyjskie ubikacje, banki. No, wracałem do kraju. Przez 2-3 lata mogłem pracować w głosie Ewangelii. Zrobiłem to 3 razy. Mija 30 lat. Moi przyjaciele, znajomi z czasów studiów, którzy wyjechali do Stanów, do Kanady, mają często garaże większe niż moje 47-metrowe mieszkanie. Na podjazdach 2, 3, czasami 4 porządne bryki. A my z żoną kupiliśmy działkę w tym roku, około 1300 metrów. I skończyły się oszczędności całego życia. Wiem, co myślicie, nie trzeba było kupować takiej drogiej działki. Ale co się wydarzyło w ciągu tych 30 lat? 2000 rok, pierwszy reportaż Fundacji Głos Ewangelii jest emitowany przez radiową jedynkę. Dzisiaj ponad 50 stacji radiowych emituje nasze programy. Współpracujemy z jedynką, z trójką, ze studiem reportażu i dokumentu Polskiego Radia. reportaże, które Pan Bóg pozwolił nam zrobić, zdobyły największe wyróżnienia, nagrody w tym kraju. Reprezentowały często polską radiofonię za granicą. Każdego tygodnia ludzie mieszkający w ponad 280 polskich miastach słyszą Ewangelię. To jest ponad 200 tysięcy ludzi, co najmniej. Każdego tygodnia. Gdy pierwszy program emituje reportaż, to jest ponad 400 tysięcy w jednym momencie. To są liczby. Nie robią na nas wrażenia. Nie zapamiętamy ich. Czy coś się oprócz tego dzieje? Przytoczę fragment listu od słuchacza. Człowiek, który jest polskim oficerem, przez wiele lat pracował w Brukseli, wysoko postawiony oficer. Miałem wspaniałą żonę. Myślę, że moja żona była jak kobieta opisana w biblijnym fragmencie zatytułowanym Pochwała dzielnej kobiety. Bardzo ją kochałem. Jednakże zapewne mój brak opanowania, moje milczenie, nie mówiłem jej, jak bardzo ją kocham, jak wiele dla mnie znaczy. I moja ciągła nieobecność w domu sprawiły, że jej niespodziewane dwa słowa kocham innego zakończyły nasze małżeństwo. Przez kilkanaście dni po jej odejściu nie mogłem jeść, nie mogłem spać, schudłem ponad 7 kg. Marzyłem o tym, aby móc zasnąć, ale nie byłem w stanie. Nocą włączyłem radio, gdzie nadawany był program Fundacji Głos Ewangelii. To było na falach krótkich. Po wysłuchaniu audycji zawołałem do Boga: jeżeli naprawdę istniejesz, to proszę, pomóż mi zasnąć. Tylko o to Cię proszę. Zasnąłem, a rano budziłem się ze świadomością, że Bóg usłyszał moje wołanie. Następnego dnia, pierwszy raz w życiu, otworzyłem Biblię. Dziękuję Bogu, że waszymi reportażami dajecie tak dużo wsparcia, nadziei i wewnętrznego pokoju słuchaczom takim jak ja. To właśnie dzięki czytaniu Biblii i słuchaniu tych programów wulkan mojego wstydu nie grzmi już tak głośno jak dawniej. Wszystkiego tu nie napisaliśmy, ale gdy wziął tą Biblię, chciał czytać tego poranku, to nie mógł czytać. Wiesz dlaczego? Bo pod wpływem stresu stracił w znacznym stopniu swój wzrok. Musiał najpierw zrobić sobie okulary, żeby zaczął czytać Biblię. W tym czasie, żeby dopiąć budżet i żeby mieć na wypłaty dla ludzi, brakowało nam prawie 35 tysięcy złotych. Nie wiedząc o istnieniu tego człowieka, otrzymaliśmy dokładnie taką sumę pieniędzy, którą wpłacił ten człowiek w anonimowy sposób. Chcesz żyć naprawdę? Opuść strefę swojego bezpieczeństwa. Albo do niej nie wchodź. Mam 13 lat. Słuchaj uważnie, mam 13 lat. To 12 ośrodek wychowawczy. Ja spotkałem tą dziewczynę. Mam 13 lat. To 12 ośrodek wychowawczy, do którego trafiłam. Na zajęciach z języka polskiego słuchamy reportaży fundacji. Tak bardzo chcę zmienić swoje życie. Niech mi Pan powie, jak mam to zrobić. Mój mąż poszedł płacić za benzynę na stacji benzynowej, rzecz się dzieje. Ochłonął i przeprosił tego człowieka. Mężczyzna wręczył mu płytę z reportażami. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Płytę odłożyliśmy na półkę aż do wczoraj. W poniedziałek podczas modlitwy pojawiło się tak silne przeświadczenie, że powinnam posłuchać tej płyty, o której istnieniu, mówiąc szczerze, zapomniałam. Reportaże są tak poruszające, że wczoraj byłam w stanie wysłuchać tylko dwóch pierwszych. Z pewnością znacie, część z was zna Bryćka Wincentego, człowieka, który już nie żyje. Jak chciałem z nim zrobić reportaż, to przez pierwszy dzień nie mogłem się do niego przebić na telefon. Drugiego dnia się zdzwoniłem, mówi: wiesz co, mówi, wczoraj nie odbierałem telefonu, bo pszczoły mi się wyroiły. Mówi, poleciały na drzewo, ja mam takie 7-metrową długości drabinę. Mówi, wlazłem, ale jeszcze było za krótkie. Musiałem leźć na to drzewo. Czy one nie wiedzą, że mam 97 lat? Tak się zaczęło. Wiecie, zrobiliśmy dokument o tym człowieku. Jak kończył 100 lat, poszedłem na bazar i zacząłem pytać ludzi, którzy sprzedają warzywa. Jakbyście mieli 100-latka w rodzinie, to co byście mu kupili na urodziny? Odpowiedzi były różne. Ciepły, taki dobry, bujany fotel, ciepłe skarpety, dobry swetr, dobre jedzenie. A ja mówię, ja znam takiego faceta, który ma 100 lat i jego ojciec jeszcze żyje. Panie, to niemożliwe. Ja mówię, żyje i ma się dobrze. I wiecie, jaki Pan Bóg zrobił mu prezent? Historia jego życia została wyemitowana przez pierwszy program 400 tysięcy ludzi. Wyemitowało to ponad 50 stacji lokalnych, następne 250 tysięcy ludzi. Największy polski tygodnik Angora, 412 tysięcy nakład, wydrukował tą historię. Wiesz dlaczego? Bo jaki ojciec takie prezenty? Pan Bóg sprawił, że ten człowiek mógł opowiedzieć swoją historię większej ilości ludzi, niż w ogóle widział ich przez 100 długich lat swojego życia. I w tym roku zrobił jeszcze kolejną rzecz jego ojciec. Ten reportaż został nominowany i znalazł się wśród reportaży, które reprezentowały Polskę na Prix Italia. To są Oscary radiowe. Nie ma bardziej prestiżowego konkursu dokumentu radiowego na świecie. Nie wygraliśmy. Ale wielu ludzi usłyszało to, co powinno usłyszeć. Jedna z dziennikarek z Radia Gdańsk podeszła i powiedziała tak. Ja tam nie wierzę tym waszym alkoholikom, narkomanom, którzy się nawracają. Ale jak zacząłem słuchać tego człowieka, to on najpierw mnie obraził, bo powiedział, że głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Ale słuchałam go, słuchałam i taka myśl przyszła mi pod koniec. A może ten Pan Bóg jest i nawet trochę mnie kocha? Jedna z aktorek, pani Barszewska z Krakowa, która była w jednym z jury, podeszła do nas i powiedziała, panowie, to jest tak piękny świat, że ja już nie chciałam z niego wracać. Historia jednego człowieka, którą Pan Bóg był w stanie dostarczyć, nie wiem, grubo ponad miliona ludzi w tym kraju. Pokażemy trochę slajdów z profilaktyki. To zaczęło się wszystko od pierwszego reportażu, tego z 2000 roku. Pokazaliśmy historię człowieka, który był producentem narkotyków na dużą skalę w Polsce. 11 lat wyrok, nawrócił się, zrobiliśmy z nim reportaż. Była taka reakcja ze strony słuchaczy, którzy prosili, chcemy mieć bohatera tego reportażu w naszych szkołach, nasze dzieciaki muszą go usłyszeć. I tak zaczęliśmy akcję Młodość bez narkotyków, prawie 15 lat temu. Wiecie, ile ludzi zostało objęte tą akcją? Ponad 250 tysięcy w tym kraju. Kilka wypowiedzi zanotowanych przez tych młodych ludzi, którzy słuchają. Sama prawda o życiu. To spotkanie pomogło mi zmienić opinię o narkotykach. Moja opinia o spotkaniu wywarła bardzo dużą rolę na moje poglądy o braniu. Postanowiłem, że już nie zapalę trawy. Dziękuję za uświadomienie mi, jak blisko jestem końca. To spotkanie prawdopodobnie zmieniło moje życie. Teraz w inny sposób patrzę na używki, które do tej pory zażywałem. To spotkanie dało mi dużo do myślenia. Może dzięki niemu ktoś kiedyś będzie miał dobrego ojca i męża. Dzięki. Kilka wypowiedzi z setek ankiet. A wszystko zaczęło się od jednego prostego reportażu. Pan Bóg jest niesamowity. Nie włączyłem stopera sobie, ale mam nadzieję, że z 15 minut na razie mówię nie dłużej, na ile moje wyczucie czasu mi to podpowiada. Poprzedni rok, ostatni dzień obozu. Wolny mikrofon. Ktoś, kto prowadzi, zachęcił ludzi, żeby przyszli do przodu, jeżeli coś chcą powiedzieć o czymś, co się wydarzyło w ich życiu. Z ostatniej ławki wstaje taki koleś około 2 metrów, w żywej wagi około 100 kilogramów, tak powoli jak niedźwiedź wszedł do przodu. Mówi, ja chciałem się nawrócić, ale się nie nawróciłem. Chyba jak wrócę do domu, to się nawrócę. I z powrotem do ławki. Ten, który prowadził, mówi, słuchaj, ty nie musisz czekać jeszcze tam na powrót do domu, chodź tutaj i się pomodlimy o ciebie. I on przyszedł. Nie tylko on przyszedł, ale przyszła Boża obecność z 15 młodych ludzi. Większość z domu dziecka, którzy jeszcze nie podjęli decyzji dla Jezusa. Płakało przez paręnaście minut, jak dzieciaki, wyznając grzechy. Wiesz, dla takich chwil warto nie było pojechać do Australii, gdzie jest rodzina, do Kanady, gdzie jest rodzina. Dla takich momentów. W tym roku, jeden z ostatnich wieczorów, i taki chłopak z domu dziecka, który już trzeci raz został przez nas zaproszony i sponsorowany, przez ponad pół godziny leżał na kolanach, na podłodze tego namiotu, na ziemi. Płakał jak bóbr. Następnego dnia przed swoimi kumplami z domu dziecka, to nie jest tak łatwo, stanął i powiedział: oddałem swoje życie Jezusowi. Chłopak, który przez 40 minut nie mógł zatrzymać swoich łez, tego wieczoru zadzwonił do swojej mamy i powiedział słowa, których nigdy nie wypowiedział wcześniej do swojej mamy, że ją kocha. Następnego dnia z rana mama dzwoni i mówi: coś się mu zrobili. On jeszcze nigdy nie powiedział mi takich słów. Życie jest jak przygoda, ale Pan Bóg nie robi łatwych scenariuszy. Było 2 tygodnie do obozu. Mieliśmy sponsorować grupę 40 dzieciaków. Żeby w wynajętym ośrodku to zrobić, to trzeba mieć 40 tysięcy złotych. A my mieliśmy 20% tej sumy. I 2 tygodnie do rozpoczęcia obozu. Co jest najłatwiej zrobić? Telefon. Sorry, dzieciaki. Byłem w małym kościele, około 40 osób. W kościele braci wolnych, z których zawsze sobie lubimy gdzieś tam pojechać po braciach wolnych. Po nabożeństwie podchodzi do mnie rodzina. 3 własnych dzieci i 2 adoptowanych. Jakieś 5 i 3 lata ci adoptowani. I jeden z nich, ten mniejszy, podchodzi, daje mi takie pudełko po czekoladkach zalakowane naokoło, żeby włamu chłopaki nie zrobiły. Mały otwór i tam pełno takich 10-groszówek, 5-groszówek. Wujek, to dla ciebie. Wziąłem to. W poniedziałek jestem w pracy. Przychodzi gościu. Widzi to u mnie na biurku. Pyta się, co to jest. Ja mu opowiadam. W tym momencie podejmuję decyzję i sponsoruję 40 dzieciaków. Wiesz, tę historię z takim małym chłopakiem, który przyniósł pewnego dnia 5 chlebów i 2 rybki, się nie skończyły. One się nie skończyły. Zbieram materiał o marszu dla Jezusa w Warszawie i w pewnym momencie spotyka mnie taki utkwiony, skoncentrowany wzrok pewnej kobiety. Jesteśmy w okolicach Sejmu i znowu ją spotykam i jej wzrok. Wiem, że w jakiś sposób mnie kojarzy, a ja zero jakichś wspomnień, zero pamięci. I w pewnym momencie wciska mi do kieszeni, żeby nie przerwać mojego nagrywania, taką małą karteczkę wyrwaną z kalendarza. I na tej karteczce mniej więcej takie słowa: nic się nie zmieniłeś przez te 20 lat. Agnieszka, rehabilitantka z Oćwieki, 1994 rok. Była bardzo uprzejma w tych słowach. Jak już to przeczytałem, włączyłem sprzęt, zacząłem rozmawiać i opowiedziała mi swoją historię. W 1994 roku, 20 lat przed tym spotkaniem, została zaproszona jako studentka rehabilitacji, żeby pomagała nam w pomocy dla ludzi niepełnosprawnych, których mieliśmy również na obozie. Powiedziała: w tym momencie wszystko się zawaliło w moim życiu. Moja relacja z chłopakiem, z rodzicami, z Panem Bogiem, wszystko, gruzy. Przyjechałam na ten obóz, a wy tu mówicie, że ten Pan Bóg mnie kocha. Nie mogłam tego słuchać. Wiesz, co robiłam? Obóz był nad jeziorem. W czasie tych waszych wieczornych konferencji, jak je nazwała, wchodziłam do tego jeziora, głowę wsadzałam pod wodę, żeby nie słyszeć o tym Bogu, który miał niby mnie kochać. Spotkałem ją po 20 latach. Nawrócona. Ma dom, ma dziecko. Prowadzi grupę biblijną. Wiesz, czym dla mnie jest ewangelizacja? Podłożenie pewnego ładunku i podpalenie lądu. A kiedy to wybuchnie, to już jego sprawa. Możesz to robić. Dla młodych ludzi rozpalacze. To najdroższe zapałki. Kosztują 4 zł jedno pudełko. Ale to może podpalić twoje życie. Na obozie powiedziałem dzieciakom, jak się nauczą na pamięć, bezbłędnie powiedzą i z odnośnikami, bez jednego błędu, to zapłacę im 4 dychy. Nie z pieniędzy głosowych, z moich własnych. I wiecie, kto to zrobił? 3 dzieciaków z domu dziecka. One myślały, że zdobyły 40 zł. One dużo więcej zdobyły. Ja myślę, że to słowo któregoś dnia rozwali ich życie w pozytywny sposób. Ostatnie słowo. Jest tam taki biuletyn, który możemy sobie wziąć, trochę więcej o tym, co robimy. Jest coś takiego, jest podłużnego. Już tyle tych gratów przyniosłem, że się pogubiłem. Jest. Taka krótka informacja. Możesz wziąć, poczytać o nas. Zastanów się nad tym. Pan Bóg powiedział, że rozliczy nas z każdego nieużytecznego słowa. Myślisz, że będzie inaczej nas traktował, jeśli chodzi o twoje, moje pieniądze? Nie myśl, że jesteś właścicielem tego, co posiadasz. Jesteś dysponentem. I staniesz przed właścicielem pewnego dnia. Jeżeli to uznasz, że jest sensowne to, co robimy, to zapraszam do współpracy. Tu jest więcej szczegółów. Dziękuję bardzo.